Все из потенциала. A tutaj można odkręcić, jeśli ktoś woli ciepło. Ktoś idzie drzwi zamknąć, tak? Dobra. Dobrze, słuchajcie, drugi list świętego Pawła do Koryntian, czytam wersety od 11 do 18. Stałem się głupi, wyście mnie do tego zmusili, wyście bowiem powinni byli mnie polecić, bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołem, chociaż jestem niczym. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. W czym bowiem gorsze jest położenie wasze w porównaniu z pozostałymi zborami? Jeśli nie w tym tylko, że ja jeden nie byłem wam ciężarem. Darujcie mi, że wam tak przymówiłem. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Lecz przyjmijmy, że nie byłem dla was ciężarem, lecz będąc chytry, podstępem was wziąłem. Otóż, czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, którzy do was przysłałem? Uprosiłem Tytusa i z nim razem posłałem brata. Czyżby was Tytus wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy jeszcze raz za drugi list do Koryntian, za ten list o dojrzałości. Prosimy Cię, otwórz nasze serca i nasze uszy. Spraw, byśmy pojęli, jak powinno wyglądać nasze życie, kiedy wzrastamy w Chrystusa. Prosimy, prowadź nas dzisiaj przez to kazanie, przez to rozważanie. Amen. Drodzy, już myślę pomału zbliżamy się do końca tego listu. Dużo, dużo rzeczy było powiedzianych. Dzisiaj chciałbym na początek trochę przypomnieć w kilku zdaniach o tym liście, bo przez kilka tygodni nie uczyłem z tego listu. Natomiast później chciałbym, żebyśmy się zastanowili wspólnie nad tymi wersetami, które przeczytałem. Są one bardzo ważne i one tak czasami brzmią enigmatycznie, nie do końca jasno, ale mam nadzieję, że pod koniec zobaczycie, o czym jest. A tytuł tego kazania, słuchajcie, brzmi: na czym ci zależy? Na czym ci zależy? Także drugi list do Koryntian jest listem ogólnie dla chrześcijan, którzy wzrastają ku dojrzałości. Tak? Pierwszy list do Koryntian to jest młody kościół tak naprawdę. Adresatem jest młody kościół, gdzie można powiedzieć, są dziećmi w wierze. Paweł mówi, że chociaż już z drugiej strony już powinni dorosnąć, bo już powinni jeść pokarm stała, tymczasem dalej są karmieni mlekiem. Nie wiem, mają... Jak się ma 6 lat, no to już jest dziwne, jak ktoś wisi na cycu, no ale dobra. Koryntianie dalej wiszą na cycu. Teraz jesteśmy w drugim Koryntian. Minął znowu jakiś czas. Mamy do czynienia umownie, powiedzmy, ze starszymi nastolatkami w wierze. Ze starszymi nastolatkami. I do tej pory niestety Koryntianie zawiedli swojego ojca. Wiecie, że Paweł jest ojcem tego kościoła. On go założył dzięki łasce Bożej. To on przyczynił się do w ogóle założenia, zbudowania, wzrostu tego kościoła. Ale do tej pory Koryntianie dowiedli po prostu, że często kierowali się nie tymi zasadami, które ich ojciec nauczył, ale właśnie jak to nastolatkowie, tak? W okresie buntu odrzucili to, czego te mądre zasady, których nauczyli się w domu. I tak naprawdę można by powiedzieć, że no niestety, ale w sposób bezbożny oceniali apostoła Pawła i też innych liderów. Pamiętacie, byli ludzie, tak zwani fałszywi apostołowie, czy arcyapostołowie, jak ich Paweł trochę szyderczo nazywa. którzy chlubili się właśnie swoją retoryką, swoją elokwencją, tym wszystkim żyli, co żyje świat, tak? Wspaniałymi przemowami. Pewnie to byli ludzie z tych topowych list TED-a, tak? Gdzie tam, wiecie, jak się wpisze na YouTube'a TED, nie? To ci, którzy są wspaniałymi mówcami, gdzieś tam zaraz wyskakują. Natomiast Paweł mówi o właśnie i szczególnie w tych dwóch rozdziałach, które teraz rozważamy, w rozdziale 11 i 12, Paweł został już doprowadzony do głupoty. Po prostu on mówi, że przechwalać się czy wypowiadać przechwałki na swój temat, to jest głupota według Słowa Bożego. Ale on mówi, no dobra, to pozwólcie mi na odrobinę głupoty, ale po co on to robi tak naprawdę? Żeby nauczyć nas wszystkich, tamten Kościół, ale też nas, na temat mądrości prawdziwej, nie? Czasami musisz odpowiedzieć głupiemu według jego własnej głupoty, tak? Żeby się opamiętał. Więc Paweł w tych swoich przechwałkach, które nie są takimi przechwałkami, jakie tamci wystosowują, on dowodzi, że wszelka chluba, wszelka chrześcijańska duma powinna wiązać się z krzyżem Chrystusa. I to jest też jeden z takich dużych tematów. Krzyż Chrystusa jest jednym z największych tematów pierwszego i drugiego listu do Koryntian. W pierwszym rozdziale Paweł o tym mówi wyraźnie. Mówi o tym, że krzyż jest głupstwem dla pogan, zgorszeniem dla Żydów. Natomiast dla nas, którzy wierzymy, jest wszystkim, jest mocą Bożą, jest naszym życiem. Tak? Natomiast w drugim liście do Koryntian Paweł odnosi się do tego krzyża, czyni to subtelnie, wskazując na Chrystusa, na Jego życie, na Jego postawę krzyża przez całe życie, można powiedzieć. Także tak to wygląda. I co to znaczy? Co to znaczy krzyż Chrystusa? No to jest życie. Życie, które niekoniecznie jest życiem, że tak powiem, szczęśliwym, usłanym różami, codziennie ludzie uśmiechnięci, ale to jest życie nacechowane znakami Chrystusa, tak? Mieliśmy już co Paweł zniósł w swoim życiu. Któż by z nas mógł to znieść? Czterokrotnie się z nim okręt rozbijał. Do którego miasta nie wszedł, Żydzi zaraz podburzyli tłumy, aby ich tam wybiczowali, tak? Aby ich skarcić. Cierpiał głód, niedostatek, nieprzespane noce, tak? Wszystko po to, słuchajcie, aby wspierać swoje dzieci, tak naprawdę, aby wspierać ludzi w wierze, aby wspierać nowe kościoły. Także widzimy w samym apostole Pawle właśnie tą postawę Chrystusa, postawę uniżenia i postawę służenia, tak? Postawę taką, która, dobra, ja coś mam, ja wysilę się, ja wydam siebie, ja zapłacę, tak? Różnymi swoimi niedogodnościami, abyście wy mieli lepiej. Także Paweł czyni to wszystko, słuchajcie, teraz kiedy się przechwala, aby uczyć o mądrości. Jednym z najbardziej wymownych w ogóle wersetów w tych dwóch rozdziałach, w 11 i 12, jest werset 9, kiedy Paweł mówi o tym, jak Bóg dotknął go też pewną plagą, pewną chorobą i powiedział, że ze względu na to, aby się nie wywyższał, ze względu na te objawienia, które poznał, Bóg po prostu dał mu też cierń do jego ciała. Tak? Czyli Paweł był człowiekiem schorowanym. Nie wiemy w jaki sposób. Czytałem wam kiedyś czy wskazałem wam na dzieje Pawła i Tekli. Jest taki apokryf, gdzie Paweł jest pokazany jako człowiek schorowany, przygarbiony, z przydługim nosem, z krzywymi nogami i tak dalej. Łysawy w dodatku. Ale jak na niego się spoglądało, czasami jego wygląd był jakby wyglądem anioła, tak? Czyli to jest człowiek, który został, można powiedzieć, sponiewierany przez życie w imię właśnie służby dla Boga, w imię służby dla innych ludzi. I tutaj czytamy właśnie, dosyć masz, jeśli masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Czym jest ta słabość w tym liście? No słabość to jest właśnie przeciwieństwo tego, kim był Paweł wcześniej. A kim był Paweł wcześniej? No, żądnym krwi faryzeuszem. To był ktoś, kto aż moglibyśmy powiedzieć, jakby to był komiks, to aż taka para by mu pewnie szła z nozdrzy, jak smokowi, żeby po prostu zabić chrześcijan, żeby prześladować chrześcijan. Ale teraz, po nawróceniu, po tym doświadczeniu drogi do Damaszku, Paweł stał się człowiekiem pokornym, przyjmującym wyzwania, człowiekiem, który nie obawia się poświęcić swojej siły, swojego zdrowia. Tak, wszyscy się boimy o to, żeby stracić zdrowie, ale niektórzy ludzie ciężko pracują, tracąc zdrowie dla innych, na przykład dla swoich dzieci. Także tak to wygląda. To jest wyznacznik dojrzałości apostoła. Dosyć masz, gdy masz łaskę Boga. Z drugiej strony właśnie widzimy w tym liście ludzi, którzy co robią? Też się wysilają, wkładają wiele wysiłku, ale w co? W to, aby się mienić mocnymi w oczach Koryntian, tak? Aby błyszczeć, aby brylować, piękne przemowy, przechwałki, gardzenie ułomnościami apostoła. Oni się naśmiewają z Pawła, tak? Mówią, gdyby Bóg ci błogosławił, gdyby Bóg był z tobą, to na pewno nie miałbyś tyle kataklizmów, na pewno byś nie doświadczył tylu różnych chorób. Dzisiaj niestety też w obrębie chrześcijaństwa, w obrębie protestantyzmu niestety mamy często do czynienia z takimi stwierdzeniami. O, gdybyś tylko wierzył w Boga, to byś nie zachorował. O, to musisz wyznać jakiś grzech, tak? Nie, Biblia tego nie wspiera, tak? Że wręcz przeciwnie, zobaczcie, Paweł od Boga dostał chorobę po to, żeby się nie wywyższać, po to, by nie, że tak powiem, nie wzbić się w pychę ze względu na poznanie Boga, które otrzymał w tych szczególnych wizjach, o których też czytaliśmy. Także zobaczcie, są ci arcyapostołowie, oni się przechwalają i oni doskonale, słuchajcie, wiedzą, co nęci ludzkie oczy, co nęci ludzkie uszy. To są showmeni tak naprawdę. To są ci, którzy, za którymi idą tłumy. I słuchajcie, wszyscy, znowu ten list mi się wydaje pośrednio uczy o tym, że my wszyscy ludzie bez wyjątku jesteśmy próżni. Jesteśmy próżni. I wiecie, co to oznacza? To znaczy, że kochamy, tak? Kochamy właśnie być przyjaciółmi celebrytów, kochamy sławę, kochamy, ale znowu, i to z jednej strony to dobrze, że kochamy sławę, bo jest prawdziwa chwała, jest prawdziwe bogactwo, ale my często wybieramy te rzeczy w zły sposób. Widzicie, na przykład nasza miłość do chwały, do sławy jest widoczna w tym, że nie lubimy zazwyczaj słabych. Nie przestajemy ze słabymi. Tak? Taki Paweł, no, takim Pawłem, słuchajcie, pewnie byśmy wzgardzili. Jakimś takim dziwnym człowiekiem, który niepozornie wygląda. Ale słuchajcie, dla Pawła cała mądrość tak naprawdę, cała dojrzałość jego tkwi w tym, że Chrystus zszedł w ludzką słabość. Zobaczcie, Chrystus sam stał się słaby, można powiedzieć, będąc mocnym Bogiem, będąc Bogiem wiecznym, potężnym, wszechpotężnym, on zszedł w ludzką słabość. I to jest ciekawe, tak się kończy poprzedni urywek. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. To jest odniesienie do tego, że tak jak apostoł Jan pisze w pierwszym rozdziale, Chrystus zszedł w naszą słabość, rozbił namiot, tak, bo zszedł i zamieszkał wśród nas. To jest tak jakby chwała Boża w Starym Testamencie zstępowała pośród ludu Bożego, rozbiła swój namiot, swoją świątynię, zamieszkała wśród nas, aby nas napełnić mocą z wysokości. Także dla Pawła, skoro Chrystus jest wszystkim, skoro On wszedł w jego słabość i zamieszkał w nim, niestraszne słabości, niestraszne zniewagi, niestraszne potrzeby, prześladowania i uciski. Paweł mówi w jego dojrzałości, zgadzam się, jestem słaby, jestem niepozorny, nie potrafię może nawet tak przemawiać jak tamci, ale Bóg we mnie jest mocny. Tak? To jest dojrzałość, tak? I to często gdzieś wychodzi też, nie wiem, w naszym życiu na co dzień, nie? Kiedy myślimy, a nie damy rady, jesteśmy słabi i tak dalej, nie? Gdzieś brakuje tego zaufania, nie? Że Bóg pobłogosławi, że jak tą procę już naciągniemy, to ten kamień poleci i tego olbrzyma w naszym życiu wyeliminuje, tak? Brakuje nam czasami tej wiary. Tylko właśnie w tej całej filozofii Pawła, w tej całej mądrości Pawła jest jeden problem. I tym problemem jest to, że jego nastoletnie dzieci wstydzą się takiego ojca. Wstydzą się, że ich ojciec w ten sposób myśli. Druga część wersetu 11 dokładnie na to wskazuje. Zobaczcie. Stałem się głupi, już o tym mówiłem. Wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie polecić. Czyli wy powinniście tak naprawdę bronić mnie. Jestem waszym ojcem i teraz, kiedy przyszli inni ludzie, którzy mówią, że jestem głupim starcem, jestem słabeuszem, to wy powinniście mnie wziąć w obronę. Widzicie, oni się nie odezwali, kiedy potrzeba. Oni po prostu widać w tym, że wstydzili się go, że właśnie podobnie jak tamci, mieli tą słabość swego ojca za nic. Po prostu milczeli. Także wydaje mi się, że to jest gdzieś takie, też Paweł ze swojego serca tu mówi, tak? Że gdzieś jako rodzic czuję rozdarcie, kiedy dziecko odchodzi od zasad wpojonych w domu i idzie za swoimi idolami, tak? Ojciec jest po prostu nudnym, starym dziadkiem, ja idę za swoimi idolami. Także i niestety, słuchajcie, to się zdarza w chrześcijańskim życiu, to się już zdarzyło w naszym kościele. Słuchajcie, przypomnę wam tylko, że niektórzy ludzie w przeszłości w naszym kościele czy odeszli z naszego kościoła ze względu na naszą małą atrakcyjność. Niestety. Ale słyszeliśmy, jako jeszcze czy Bogumił, czy Marek, ja słyszeliśmy stwierdzenia, muzyka jest nie ta, co w ogóle, no nudne są te wasze nabożeństwa. Nie? Sam z drugiej strony, no pytanie, dlaczego się nie przyłożył, żeby tutaj przyłączyć się do tego małego zespoliku muzycznego albo coś rozpocząć, no ale no, jesteście nudni i tak dalej, nie? O co wam w ogóle chodzi, nie? Także niestety, ale ludzie udają się za rozrywką i Chrystus dla nich to pewna rozrywka zamiast po prostu sposób życia. Także Paweł czuł zawód jako ojciec, że Koryntianie nie nauczyli się jeszcze do tej pory Chrystusa. Koryntianie nie nauczyli się Chrystusa, no bo gdyby tylko spojrzeli na Chrystusa, który się ogołocił, który stał się słaby, no to ich podejście powinno być inne, tak? Chociaż z drugiej strony nie możemy powiedzieć, że moc Boża w nich nie zadziałała. Wręcz przeciwnie. Na początku tego listu apostoł mówi, że przecież moc Chrystusowa w nich zadziałała. Co więcej, tutaj wspomina, zobaczcie werset 12, znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Słuchajcie, bardzo ciekawy werset. Bardzo ciekawy werset, bo cuda, znaki i przejawy mocy to jest jakby taki, nie chciałbym powiedzieć mantryczny refren, ale trochę jakby taki refren, który pojawia się w Starym Testamencie w kontekście Eksodusu. Tak? Lud zgromadzony u góry i właśnie znaki, cuda, przejawy mocy. Tak? Bóg działał na pustyni wśród swojego ludu. I Paweł mówi, to samo się stało z wami. To jest jeden z chyba z największych tematów jakby połączonych ze zbawieniem w Nowym Testamencie. Zbawienie jest przyrównane do Eksodusu. My jesteśmy jak tamci, jesteśmy u góry, można powiedzieć. Jesteśmy pielgrzymami na pustyni, gdzie towarzyszą nam znaki, cuda, przejawy mocy, tak? Bożego działania. Znaki potwierdzały słowa, cuda wzbudzały podziw, a przejawy mocy pokazywały potęgę Boga. Dodatkowo apostołowi, jak tu czytamy, towarzyszyła niesłychana cierpliwość. Kto był cierpliwy? No Mojżesz był cierpliwy, tak? Prowadząc lud, chociaż czasami miał już dosyć. Mówi, Panie Boże, co oni robią? Nie? Przez chwilę mnie nie ma, a ci już odchodzą, tak? Paweł tak jak Mojżesz, niczym Mojżesz właśnie prowadzi lud, prowadzi lud ku ziemi obietnicy. I dla Pawła, słuchajcie, chrześcijańskie nawrócenie jest dokładnie tym, nowym Exodusem. Jeśli byśmy się cofnęli do pierwszego listu do Koryntian, w 10 rozdziale czytamy dokładnie, że on porównuje, że patrzcie na tamtych, oni szli po pustyni, co się z nimi stało? Pogryzły ich węże, tak? Poumierali. Dlaczego? Bo szemrali. Co się z nimi stało? No, odstąpili od Chrystusa i poginęli. Więc rodzi się pytanie, słuchajcie, powinniśmy, słuchajcie, myśleć o naszym życiu, obecnym chrześcijańskim życiu, dokładnie w tych kategoriach Exodusu. Wyszliśmy z Egiptu, Egiptem był dla nas szatan, grzech, tak? On był tym faraonem, który nas zniewalał. Wyszliśmy, jesteśmy w drodze. To jest teraz ten czas, kiedy jesteśmy w drodze. Chrystus się objawił u góry, tak? Chrystus się objawił na Synaju. My już jesteśmy jakby po tym wydarzeniu, idziemy. Tylko rodzi się pytanie, jak myślicie, ile osób, które wyszły z Egiptu, uchwyciły się Chrystusa? Ile osób? Ile osób tak naprawdę przylgnęło do skały, do swojego Boga? Widzicie, nie? Mam nadzieję, że zaczynacie dostrzegać to, że nasze chrześcijańskie życie to nie jest ta decyzja wyjścia z Egiptu. To nie jest to przyłączenie się do w chrzcie, do ludu Bożego i tak dalej. To jest szukanie Boga, to jest szukanie skały, to jest związanie się z Chrystusem na co dzień. Tak każdego dnia, słuchajcie, tam było pełno różnych testów na pustyni. Każdego dnia to życie wymaga od nas wiary, uchwycenia się Chrystusa. Zobaczcie, ich przeraziła. Ich słabość, ich własna słabość stała się powodem do zła, tak? I was wszystkich, którzy jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, to nie powinno wcale dziwić. Bo tam też słabość, czy przerażenie, czy strach po prostu doprowadził do wielkiego zła, tak? Anakin Skywalker się bał, że straci, tak? Straci swoją ukochaną i dlatego stał się zły, bo myślał, że jest w stanie ochronić swoje życie, nie? Ich przeraziła własna słabość i co w związku z tym zrobili? No nic, po prostu szemrali. A widzicie, tak naprawdę podstawą dojrzałości jest to, że kiedy już nas przeraża nasza własna słabość, szukamy naszej skały, szukamy Chrystusa, tego, który jest mocny, niewzruszony. Jesteśmy pielgrzymami, słuchajcie, ale pytanie, czy idziemy z Chrystusem w trakcie tej wędrówki po pustyni? Czy idziemy z Chrystusem? Czy On jest naszą chlubą? Paweł stał się głupi. Jego własne dzieci się go wstydziły. Teraz musiał się głupio przechwalać, choć oni powinni byli dbać o jego dobre imię. Ciągnie więc dalej i stwierdza trochę z żalem i ironicznie. Zobaczcie na werset 13. Tak, tutaj mam taką parafrazę. Porównajcie to z tym, co tu... W czym bowiem gorsze jest położenie wasze w porównaniu z pozostałymi zborami, jeśli tylko nie w tym, że ja jeden nie byłem dla was ciężarem. Czyli on mówi coś takiego. Wybaczcie mi, że ja sam pracowałem na swoje utrzymanie, aby was finansowo nie obciążać. Wybaczcie, że chciałem waszego dobra. Wybaczcie, że się poświęciłem. I może tutaj kończy się jego ironia i zaczyna się tak naprawdę czułość w jego wypowiedzi. Paweł po raz trzeci pisze, że planuje przyjść do Koryntu i zapewnia, że na niczym bardziej mu nie zależy. Na niczym bardziej mu nie zależy niż na samych Koryntianach. Wiecie, ludzie, którzy... My dzisiaj też żyjemy w kulturze podejrzliwości. Słuchajcie, po Marksie, po Freudzie niestety wszyscy żyjemy w kulturze podejrzliwości. Na pewno u nas, po czasach komunizmu, żyjemy w czasie w takim okresie podejrzliwości. Właśnie wiemy, że ten, no, byliśmy oszukiwani i dlatego nawet słusznie podejrzewamy, ale widzicie, to się tutaj w ich przypadku przenosi na Pawła, na apostoła, nie? Oni go podejrzewają różne rzeczy, a on zapewnia ich, że na niczym mu bardziej nie zależy niż na nich samych. Zobaczcie, on mówi, nie szukam tego, co wasze, lecz was samych. Nie szukam tego, co wasze, lecz was samych. O co chodzi apostołowi? Ktoś jeszcze pamięta początek rozdziału 11? Nie, nie pamiętacie. Posłuchajcie. Bardzo mocny werset drugi w 11 rozdziale. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Słuchajcie, on jest po prostu tak pozytywnie napalony, żeby ci chrześcijanie po prostu uchwycili. Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Czyli Paweł robi wszystko, co może, aby Kościół w Koryncie połączył się z Chrystusem, aby Kościół w Koryncie w czystości połączył się z Chrystusem. Słuchajcie, na dobrą sprawę, Paweł, już mówiłem, występuje w tym liście w roli ojca. Każdemu normalnemu ojcu zależy na dobru swojej córki. Nie wiem, może nawet ojcowie mają, że tak powiem, są bardziej z córkami emocjonalnie związani niż z synami. Nie wiem, ja za moją córkę nie będę mówił, co bym zrobił każdemu, bo to się nagrywa, ale słuchajcie, każdemu normalnemu ojcu zależy na dobru córki. I dowód prawdziwej służby Pawła tkwi w czym? Że zależy mu na Koryntianach, tak? Zależy mu na ludziach. I to jest pytanie. Słuchajcie, gdyby tak pozostawić tą frazę, tak, że wiarygodność Pawła polega na tym, że zależy mu na ludziach, gdybyśmy tak zostawili tą frazę, skończylibyśmy jako dobrzy humaniści, muszę wam powiedzieć. Dobro ludzi. Słuchajcie, wielu ludziom zależy na ludziach. Wielu ludziom zależy na ludziach. Większość, słuchajcie, liberałów, których ja osobiście znam, to ludzie bardzo przychylni ludziom, którzy by powiedzieli, że zależy im na dobru ludzi. Możliwe, słuchajcie, że nie jeden z tych liberałów jest człowiekiem milszym w obyciu niż ja. Naprawdę. I ludzie ich kochają. Gromadzą się wokół nich całkiem spore grupy. Dlaczego? Dziwi was to? Myślę, że nie powinno was to dziwić. Dlaczego? Bo już jak mówiłem, ten list pokazuje jedną ważną rzecz. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy jesteśmy próżni po prostu. Jeśli ktoś się interesuje nami, wiele jesteśmy w stanie odłożyć na bok. Lubimy przestawać z ludźmi lubianymi. Ale słuchajcie, dobra, to jeszcze raz zadam to pytanie. Na czym zależy apostołowi? Czy na ludziach? Tak czy nie? Tak. Oczywiście, że mu zależy na ludziach. Ale to nie jest koniec zdania. Tutaj musi być dopełnienie. Na czym mu zależy? By ci ludzie oddali się Chrystusowi. Oni mają być dziewicą czystą, zaręczoną z Chrystusem. Czyli jak najbardziej. On będzie o nich się starał. On będzie wychodził im naprzeciw, ale po co? Tylko żeby, nie wiem, żeby im rzucać pochlebstwo. To tamci superapostołowie, to tamci fałszywi apostołowie zjednywali sobie ludzi w ten sposób, żeby ich lubili. Paweł mówi nie. Ja zjednuję sobie ludzi. Robię to wszystko dla ludzi, ale po co? Aby ci ludzie oddali się Chrystusowi. Miłością czystą właśnie, nieskazitelną. Aby właśnie przestali, wyszli z tej filozofii podejrzliwości i zaufali zupełnie Chrystusowi jako swojemu prawdziwemu mężowi, jako swojemu prawdziwemu Bogu. Także słuchajcie, Pawłowi chodzi o to, żeby chrześcijanie ożenili się w czysty sposób z Chrystusem, by intymnie złączyli się z Chrystusem. O to chodzi, tak? To jest ta droga, to jest ta wędrówka po pustyni. Jest ta skała, tak? Izraelici tą skałą wzgardzili, a tą skałą był Chrystus, jak czytamy w Nowym Testamencie. Na co dzień, tak? Poddanie Chrystusowi, na co dzień intymne złączenie z Chrystusem. Chodzi o to, by żyć, by pielgrzymować w tej więzi z żywym Chrystusem. Zobaczcie, to właśnie dlatego. Dlatego apostoł Paweł, kiedy on coś robi, to czasami go ludzie nie lubią, bo on wbija kij w mrowisko. On nie jest jak ci liberałowie, o których wspomniałem, że oni tylko słodzą ludziom, tak? Bo dla nich właśnie, dla nich, według nich służba pastora polega na tym, że pastorowi zależy na ludziach, tak? Kropka. Paweł mówi tak, pastorowi zależy na ludziach, ale zależy mu na tym, by ci ludzie oddali się Chrystusowi. Dlatego napomina, dlatego nie zawsze jest takim miłym człowiekiem, dlatego wbija kij w mrowisko, dlatego czasami sieje, no nie chciałbym powiedzieć sieje zamęt, bo to negatywny w ogóle związek frazeologiczny, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu on czasami musi wstrząsnąć innymi ludźmi. Także ludzie mili niekoniecznie rzucają takie wyzwania jak apostoł. Niekoniecznie rzucają innym duchowe wyzwania. Idziemy dalej. Werset 14. Zobaczcie, końcówka wersetu 14. Bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. To jest, słuchajcie, dosyć ważne. To jest ważna zasada. Ja myślę, że ona jest dzisiaj dosyć szeroko w powszechnym użyciu, choć również często zostaje przekręcana. Rodzice, tak, powinni, to jest biblijne, rodzice powinni gromadzić majątek dla dzieci. Oczywiście współczesne państwo, jak wiemy, robi wiele, by rodzice nie mogli gromadzić za wiele dla swoich dzieci. A z kolei niektórzy rodzice żyją finansowo, czy finansowo postępują tak, jakby przyszłość ich dzieci w ogóle się nie liczyła. Ale nie chodzi o to, żeby się rozczulać nad obecną sytuacją. Zasada podana przez Pawła, słuchajcie, nie jest bezwzględną zasadą tutaj, że rodzice powinni łożyć na dzieci, tak? Przynajmniej dwukrotnie w Nowym Testamencie czytamy o tym, że wielkim grzechem dzieci jest, co? Porzucenie w potrzebie swoich podstarzałych rodziców. 1 Tymoteusza 5, 4-8. Tutaj jest sprawa o wdowach. Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zgodnie, zbożnie. Widzicie? Niech oni się nauczą żyć pobożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co się im należy. I to bowiem podoba się Bogu. A co się rodzicom należy? Cześć. Skąd to wynika? Z 5 przykazania dekalogu, tak? W ten sposób Nowy Testament to interpretuje. I 8. A jeśli kto swoich, zwłaszcza domowników, nie ma starania, ten zapra się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Słuchajcie, nasz Pan Jezus Chrystus dokładnie to samo mówił w Ewangeliach, w Mateusza czytamy. Pamiętacie, co robili faryzeusze i uczeni w piśmie? Mówili, ach, ja wiem, że powinienem wesprzeć rodziców, ale te pieniądze, które się rodzicom należą, ja oddam na świątynię. O, jaka wielka pobożność. Chrystus mówi, nie, jesteście w błędzie. Tak, jesteście w błędzie, jesteście gorsi niż niewierzący, bo powinniście i wspierać świątynię, i dawać rodzicom. Także słuchajcie, no są te dwie zasady, one muszą być zbalansowane. Rodzice powinni łożyć na dzieci, powinni oszczędzać, powinni zostawiać majątek dzieciom. I to jest, słuchajcie, tak powstawała moc Europy kiedyś, tej chrześcijańskiej Europy, kiedy jedne pokolenia pracowały po to, żeby kolejne pokolenia tak gromadziły kapitał. A właśnie z drugiej strony, kiedy rodzice są już starzy, im się też należy, nawet jeśli nie potrzebują opieki finansowej, to należy im się inna opieka, tak? Zaopiekowanie się nimi. Także no niestety dzisiaj w tych krajach chrześcijańskich czy postchrześcijańskich starszych rodziców posyła się gdzie? Do domów opieki, tak? Do domu opieki. No czasami nie ma wyjścia, ale bo na przykład są schorowani, potrzebują profesjonalnej opieki, ale ogólnie, zobaczcie, dzisiaj nie, ten problem starości się załatwia inaczej. Mam nadzieję, że nie tak jest w naszym myśleniu. Także zobaczcie, Paweł mówi, że rodzice powinni gromadzić dla dzieci i to jest prawda. To jest prawda, której wszyscy doświadczamy. Zobaczcie, rodzina jest wspaniałym środowiskiem, w którym możemy się uczyć Chrystusa. Chociażby w tym, że będąc bogatym, ubożejemy, mając dzieci, czy nie? W jakiś sposób tak, ubożejemy. Jeśli chodzi nawet może, jeśli dla niektórych to nie jest finansowe zubożenie, ale często jak dzieci przychodzą, to nie jeździmy już na wycieczki do Nowej Zelandii, ani do Egiptu, tak jak to wszyscy z nas robili. Żartuję. Ale po prostu poświęcamy się, tak? Chrystus, będąc bogatym, stał się biednym, aby innych ubogacić, tak? I czasami rodzice, dobrzy rodzice, normalni rodzice, też czasami się nie ubiorą już tak, jak kiedyś, kiedy mają małe dzieci, ale przede wszystkim dla nich kupują rzeczy, tak? Bo wiadomo, ciągle trzeba zmienić. Także słuchajcie, rodzina jest wspaniałym miejscem, gdzie można uczyć się Chrystusa, tego poświęcenia, z tym, z jedną tutaj uwagą, tak? Z jednym dopełnieniem, że nasze chrześcijańskie życie polega też na wychodzeniu poza ten obręb rodziny, tak? Że my jesteśmy tutaj w Kościele dla siebie też rodziną i też tutaj powinniśmy służyć, rezygnując czy to z części swojego czasu. Nie wiem, wiecie, pewne rzeczy są do wykonania, abyśmy mogli sobie wzajemnie służyć, nawet związane z tą salą. Już tutaj nie będę się rozwodził, ale naprawdę jest możliwość zaangażowania się, jest możliwość usłużenia sobie nawzajem. I każde służenie, Paweł mówi, każde służenie oznacza jedną rzecz, wydawanie siebie. To jest, słuchajcie, tak, Paweł mówi, że wy chcieliście na mnie wydać pieniądze, ale ja robię coś więcej. Ja wydaję samego siebie, tak jak pieniądze się wydaje, abyście wy byli bogaci. To jest postawa ojca, to jest postawa dojrzałości, to jest postawa służenia. Tak? Ja wydaję siebie, mój czas, mój wysiłek, moje zdrowie też, aby wam służyć. Także Paweł zapłacił tą cenę zubożenia, cenę zdrowia, może przedwczesnej starości. A jednak niestety tutaj dzieci nie do końca rozumieją rodziców i wcale nie kochają go mocniej, tak? Bo Paweł tutaj znowu mówi, że czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany. Czyli mówię, Paweł doświadcza tutaj takiego po prostu zbuntowania, tak, ze strony swoich nastoletnich dzieci i po prostu on ich kocha bardzo mocno, ale oni go już tak nie kochają, tak. On jakby to robi w czysty sposób, ale oni tego nie doceniają. I oczywiście to nie powinno być zniechęceniem. Dlaczego? No on patrzy na Chrystusa, nie? Który umarł za kogo? Za tych, którzy go kochali? Jak mocno kochaliście Chrystusa, zanim żeście się nawrócili? Jak mocno kochaliście Chrystusa 2000 lat temu? W ogóle żeście go nie kochali, bo was nie było. Nawet nie byliście, jak to według filozofii platońskiej, nawet nie byliście duszami gdzieś tam w niebie, które później zstąpiły. Was po prostu nie było, mnie nie było. Nie mogliśmy Chrystusa kochać, tak? I Paweł patrzy na Chrystusa, tak? Gdzie ma odpłatę? Odpłatę ma w Bogu, tak? Jeśli szukasz, nie wiem, w rodzinie, jeśli szukasz w Kościele zasady, ty mi daj, a ja tobie dam, no to niestety tak to nie działa. My otrzymaliśmy wszystko od Chrystusa. Dosyć masz, jeśli masz łaskę moją. Teraz pytanie, co z tym zrobisz? Czy z tej wdzięczności, czy tak naprawdę dorosłość do tego, by być wdzięcznym, by postępować podobnie jak Chrystus, czy podobnie jak Paweł, czyli ubogacać innych swoim bogactwem. Mówię, to nie muszą być twoje finanse, ale to może być twój czas, twoje poświęcenie, twój wysiłek, to, że nie wiem, że trochę popracujesz i się zmęczysz, tak? I że nie wiem, może cię przewieje i straci. Nie budujmy takich scenariuszy, że będziecie chorzy, ale zobaczcie, Paweł się poświęcał za cenę zubożenia, zdrowia, może przedwczesnej starości. I my to też to robimy, mam nadzieję, jako normalni rodzice względem naszych dzieci, a powinniśmy robić to szerzej w Królestwie Bożym. Co ciekawe, słuchajcie, na koniec tego fragmentu, już kończymy, to niezrozumienie ojca przez dzieci przeradza się w oskarżenia. I to jest ostatnia część tego fragmentu. Paweł tutaj mówi, że dobra, przyjmijmy, że byłem dla was ciężarem. Pewnie tak mówicie teraz o mnie, że byłem dla was ciężarem i że byłem chytry i podstępem was wziąłem. Widzicie, Koryntianie prawdopodobnie myśleli, że pieniądze, które dadzą, bo Paweł chciał od nich pieniądze, a chciał pieniądze na kogo? Na biednych w Jerozolimie. W Jerozolimie nastąpił głód, tak? Nie wiem, to tak jakby dzisiaj Kościół w Syrii nas poprosił o wsparcie. Kościół w Jerozolimie poprosił inne zbory o wsparcie i wiele kościołów pomogło. I teraz Koryntianie niestety, żyjąc w tej filozofii podejrzliwości, chociaż pewnie Marksa nie czytali w tamtym czasie, ani Freuda, po prostu myśleli, że pieniądze, które dadzą na biednych w Jerozolimie, w jakiś sposób Paweł z nich skorzysta. W jakiś sposób trafią częściowo do jego kieszeni. Tu niby pracował sam, ale chyba po to tylko, żeby im zamydlić oczy, żeby ich wykorzystać, tak? Słuchajcie, no i znowu, to się może stać w każdym kościele. Pastorzy czasami są posądzani o takie rzeczy, tak, że och, oni tu coś robią, po to chyba tylko, no. Dzisiaj ludzie na zewnątrz często tak mówią, tak, o księżach i o pracownikach kościelnych, jak mówią? Jedno słowo znacie? Pasi brzuchy? Nie? Słuchajcie, niekiedy to jest uzasadnione, ja zaraz powiem dlaczego, ale no, takie oskarżenia się mogą pojawić, tak? I oczywiście te oskarżenia były bezpodstawne. Dlaczego? Ponieważ Paweł upewnił się, on pisał, że wraz z Tytusem, posłał innego brata, o tym mówił w 8 rozdziale, to był brat, który był ceniony za zwiastowanie Ewangelii, to był brat wypróbowany we wszystkim. Słuchajcie, Paweł naprawdę przewidział to wszystko wcześniej i tak zabezpieczył swoje dobre imię, tak zabezpieczył dobre imię Ewangelii, aby nie było podstaw oskarżenia o przywłaszczenie, jakąś defraudację, przywłaszczenie sobie pieniędzy. Tak? On po prostu, wszystko było, słuchajcie, jawne. Wszystko było jasne. Po te pieniądze wysłał wypróbowanych, nieskazitelnych ludzi, tak? których opinia była bardzo dobra. I słuchajcie, naprawdę kościoły mądrze czynią i muszą tak czynić, jeśli mają odpowiedni system sprawdzania i nadzorowania, weryfikacji ludzi, odpowiednie procedury. Chodzi, słuchajcie, o system odpowiedzialności w Kościele. To musi być. W pewnym sensie my to mamy, może nie rozbudowane, może kiedyś bardziej to, mam nadzieję, że, bo to by się nam przydało, że słuchajcie, mamy na przykład system finansowy jest taki, że jedna osoba tutaj z pastorem liczy te pieniądze. Pastor sobie sam nie robi przelewów, tylko jest skarbnik, a jeszcze oprócz tego jest księgowy, który nadzoruje, tak, cały proces przychodów i rozchodów z naszego konta, tak? To wszystko, słuchajcie, służy ochronie, tak? Ochronie dobrego imienia Chrystusa tak naprawdę. Słuchajcie, powiem wam więcej. Kościoły CRC prowadzą coś takiego jak notatkę ze spotkania tak zwanej sesji kościelnej, czyli spotkania Rady Starszych. Po kolei w punktach zapisuje się, co się dzieje. Po co? Po to, że gdyby się pojawiły oskarżenia, po to, gdyby się pojawiły jakieś niejasności, to wszystko jest na papierze, słuchajcie. Ja wiem, że Kościół Daga Wilsona robi coś takiego i tutaj na pewno wiem, że u nich to działa, ale słuchajcie, to jest bardzo powszechne w ogóle w kościołach presbiteriańskich. Jeśli byście zobaczyli na Westminster Assembly, czyli to zgromadzenie duchownych, które napisało później konfesję westminsterską, to możecie przeczytać tak zwany minutes z tego, czyli cały przebieg spotkania. Tak? To jest tak, jak się jest na naszych spotkaniach CRC, cały przebieg spotkania jest opisany, tak? Przez sekretarza. Jest wybierany sekretarz i zapisuje, co się działo punkt po punkcie. I na końcu jest to odczytane i wszyscy muszą się z tym zgodzić, tak? Wszyscy muszą to poprzeć. I w ten sposób, słuchajcie, funkcjonują kościoły. Niestety też są inne kościoły, gdzie rzeczy zamiata się pod dywan, gdzie niewygodnych ludzi się usuwa i tak dalej. Nie wiem, no to właśnie, słuchajcie, powoduje zgorszenie. Tak? Oni też chcieli Pawła oskarżyć o jakąś defraudację. Podejrzewali Pawła, że zabiera pieniądze, ale nie mieli niczego, nie mieli żadnego dowodu, żadnej poszlaki, że Paweł rzeczywiście mógł to zrobić. I naprawdę mądrze będzie, jeśli my będziemy, ja, Marek, musimy nad tym pracować, żeby te rzeczy, żeby konkretne ustalenia były w odpowiedni sposób nawet zapisywane, notowane, żeby to było do wglądu. Naprawdę, słuchajcie, w Królestwie Bożym liczy się coś takiego jak odpowiedzialność, jak ja muszę odpowiadać przed kimś za wszystko, co robię, tak? Każdy z nas, słuchajcie, każdy z nas musi odpowiadać przed kimś za to, co robimy. Chodzi o reputację Chrystusa. Jaka ona jest? No wystarczy spojrzeć na kościoły, gdzie tutaj robi się to, tutaj tamto, nie? Kościół zamiast jednoznacznie się odciąć od pewnych rzeczy, u nas niestety wszystkie kościoły cierpią z powodu tego, że nigdy nie rozliczyły swoich duchownych za współpracę na przykład z SB w czasach komunizmu. Kościół niestety katolicki nie rozlicza często księży za ogromne zbrodnie przeciwko maluczkim, tak? Przeciwko dzieciom. To są straszliwe rzeczy, gdzie reputacja Chrystusa po prostu na tym ogromnie cierpi. Mam nadzieję, słuchajcie, że my, będąc w CRC, wypracowujemy takie mechanizmy, które będą nas chroniły przed podejrzeniami. Już nie mówię skandalami, ale przed podejrzeniami. Swoją drogą, słuchajcie, to ta zasada też się odnosi do każdego z nas. Jeśli w twoim życiu są rzeczy i dziedziny, w których nie odpowiadasz przed nikim, nie jesteś odpowiedzialny przed nikim, to zgadnij co. Są dwie możliwości. Albo w tych rzeczach popłyniesz, tak? Jeśli, że tak powiem, twój dostęp, nie wiem, to taki przykład, jeśli twój dostęp do internetu jest nieograniczony i to cię nigdy nikt cię nie kontroluje w tym, ani żona, ani mąż i tak dalej, możesz w tym popłynąć, tak? Albo z drugiej strony jest druga alternatywa. Jeśli nie odpowiadasz przed nikim w jakiejś dziedzinie, jak choćby finanse, to mówię, no mogą się pojawić oskarżenia. Nie? Czy jesteś czysty? Nie, bo ktoś kiedyś powie, sprawdzam. Chrystus na końcu nam powie, sprawdzam. Tak? I wtedy się okaże, na jakim fundamencie i z jakich materiałów budujemy nasz dom. O tym też mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Tak? Wtedy się okaże, czy ten nasz dom jest z kamieni, tak, z cegieł, czy jest ze słomy. Więc mówię, to jest bardzo ważne, słuchajcie. Nie mówię, że to musi być pastor w kościele, ale dobrze jest mieć chrześcijańskiego przyjaciela, któremu jesteś w stanie powiedzieć nawet o swoich grzechach. Czasami tym przyjacielem, mam nadzieję, że też jest żona, tak, jest współmałżonek. Ale jeśli nie, tak, jeśli są pewne, wiem, że też przecież są pewne mocno intymne, kobiece sprawy, czy mężczyźni też mają swoje sprawy. Warto mieć takiego przyjaciela, przed którym będziesz mógł opowiedzieć o tych rzeczach. Nie? To jest bardzo ważne. Słuchajcie, ta zasada, nie ma czegoś takiego jak ja i mój Bóg. Tak? Bo to się często kończy tym, a przecież Bóg to wszystko toleruje. Nie? A to, że ja żyję w ten sposób, że ja marnuję mój czas, pieniądze, moje zdrowie, nie wiem, że przecież Bóg to rozumie. Przecież On mnie wybrał, tak? Słuchajcie, to jest fałszywa Ewangelia. My idziemy po pustyni. I pytanie, czy codziennie przylgniemy do Chrystusa po prostu, naszej skały, naszego męża, tak? Pamiętajcie, On na końcu powie, sprawdza na sądzie. A zatem pytanie, na czym ci zależy? Co jest twoją chlubą? Czy przed kimś odpowiadasz, jeśli chodzi o twoje tak zwane duchowe życie? Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy ci za ten list, za naukę apostoła Pawła. Prosimy, aby ona gdzieś rezonowała w naszych sercach, w naszych myślach, abyśmy trzymali się tych zasad i z Twoją pomocą, Duchu Święty, wdrażali je w naszym życiu, abyśmy wiernie kroczyli za Tobą, nasza skało, nasz Zbawco, abyśmy doszli wszyscy do ziemi obietnicy. Amen.